aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
O egzystencjalnym i duszpasterskim odniesieniu do Jezusa i Kościoła przypomniał swoim współbraciom zakonnym papież. We wspomnienie świętego Ignacego Loyoli Franciszek spotkał się z jezuitami.
Komentując prasowe interpretacje papieskich wypowiedzi w samolocie, watykański rzecznik zwrócił uwagę, że głosząc miłość Boga do wszystkich ludzi, Franciszek nie zmienia nauki Kościoła.
Pomoc Kościołowi w potrzebie realizuje kolejne projekty w Nigerii, by przeciwdziałać bolączkom mieszkańców tego kraju.
Witamy 31 lipca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Centralność osoby Jezusa Chrystusa w życiu i działaniu jezuity oraz stały punkt odniesienia w postaci Kościoła podkreślił papież Franciszek podczas porannej mszy. Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne świętego Ignacego Loyoli było dlań okazją spotkania na Eucharystii ze współbraćmi zakonnymi i ich współpracownikami. Msza odbyła się w rzymskim kościele imienia Jezus, gdzie pochowany jest założyciel Towarzystwa Jezusowego. Wśród licznie przybyłych jezuitów nie zabrakło ich przełożonego generalnego ojca Adolfo Nicolasa, który powitał Ojca Świętego oraz jego asystentów.
Pierwszy papież jezuita nawiązał w homilii do nazwy zakonu, która nosi w sobie charakterystyczny rys doświadczenia Zbawiciela wyniesiony z ćwiczeń duchowych świętego Ignacego. Jezus stanowi nie tylko stały punkt odniesienia dla osobistego życia duchowego, ale także dla apostolskiego działania. Gdy jakiś jezuita stawia w centrum samego siebie, błądzi, zaznaczył Ojciec Święty.
Centralności Chrystusa odpowiada z drugiej strony centralność Kościoła. Są to jakby dwa ogniska, których nie można rozdzielać. Nie mogę naśladować Chrystusa jak tylko w Kościele i wraz z Nim. Także w tym przypadku my, jezuici i całe towarzystwo, nie jesteśmy w centrum. Jesteśmy, jakby rzec, przesunięci. Jesteśmy w służbie Chrystusa i Kościoła, oblubienicy Chrystusa Pana naszego, a jest nią nasza Święta Matka, Kościół hierarchiczny. Być ludźmi zakorzenionymi i utwierdzonymi w Kościele. Takimi nas chce Jezus. Nie może być dróg alternatywnych czy odrębnych. Owszem, drogi poszukiwań, drogi kreatywne, to jest ważne, bo trzeba iść ku peryferiom, których jest tak wiele. Do tego potrzebna jest kreatywność, ale zawsze we wspólnocie, w Kościele, wraz z tym uczestnictwem, które daje odwagę, by iść naprzód. Służyć Chrystusowi znaczy miłować ten konkretny Kościół i służyć Mu wielkodusznie w duchu posłuszeństwa.
Jak wyjaśnił papież, ową podwójną centralnością można żyć jedynie wtedy, gdy, jak powiada święty Paweł, zostaniemy zdobyci przez Chrystusa. Tego doświadczył również święty Ignacy Loyola, a oznaczało to drogę własnego poszukiwania, na końcu której odkrywamy, że to nie tyle my znajdujemy Jezusa, co On nas. To rodzi więź z Nim i pragnienie służby, także w trudach, cierpieniu i prześladowaniu.
Franciszek zauważył w tym momencie, że taka duchowa droga musi przechodzić również przez doświadczenie własnej słabości, grzeszności. W takim kontekście święty Ignacy zaleca prośbę o łaskę wstydu i łez nad popełnionym złem, której celem jest osiągnięcie pokory dla budowania Królestwa Bożego mocą łaski, a nie realizowania własnych pomysłów.
Lubię rozmyślać o schyłku życia jezuity, o jego odchodzeniu. Przychodzą mi wówczas na myśl dwie ikony owego zmierzchu przychodzącego na jezuitę. Pierwsza to klasyczny obraz świętego Franciszka Ksawerego spoglądającego ku Chinom. W sztuce i w literaturze mamy wiele ujęć tego odejścia Ksawerego. Mamy tu koniec bez czegokolwiek, ale przed Panem. Bardzo lubię o tym rozmyślać. Drugi schyłek i jego ikona, która przychodzi mi na myśl, to odchodzenie ojca Arrupe. Podczas swojej ostatniej wizyty w obozie dla uchodźców mówił nam, jakby to był jego łabędzi śpiew: módlcie się. Modlitwa, zjednoczenie z Jezusem. A powiedziawszy to, wsiadł w samolot i wrócił do Rzymu z wylewem, który rozpoczął jego tak długie i wzorcowe odchodzenie. Warto spojrzeć na te dwie ikony dwóch zachodów i powracać do nich. I trzeba nam prosić o łaskę, by i nasz zmierzch był taki jak ich.
W świecie nie przestaje budzić echa konferencja prasowa Ojca Świętego w samolocie wracającym z Brazylii. W odpowiedziach Franciszka na pytania dziennikarzy, zwłaszcza co do pewnych kwestii etycznych, niektórzy dopatrzyli się absolutnych nowości w porównaniu z dotychczasowym nauczaniem Kościoła. Watykański rzecznik prasowy przeczy możliwości takiej interpretacji. Ksiądz Federico Lombardi zwraca uwagę, że w istotnych punktach papież przypomniał bardzo wyraźnie tradycję Kościoła i jego magisterium.
Jestem synem Kościoła, powiedział, a zatem jestem w ciągłości z tym, co Kościół zawsze głosił i nadal głosi. W sprawie kapłaństwa kobiet też wyraził się bardzo jasno, że drzwi są zamknięte, a gdy chodzi o homoseksualizm, przypomniał katechizm Kościoła katolickiego. W postawie papieża Franciszka, co zapewne robi wrażenie i poniekąd pociąga wielu, jest ogromna umiejętność ukazywania miłości Boga do wszystkich. W tym Franciszek jest głosicielem, który ma prawdziwą charyzmę mocy, skuteczności, a zatem przyciągania, bo wszyscy wiemy, że potrzebujemy Bożej miłości. Moim zdaniem jest to może najbardziej znamienny aspekt jego pontyfikatu. W rozmowie z dziennikarzami papież przypomniał, że Bóg przebacza grzechy, a kiedy je przebacza przy spowiedzi i przez swoją miłość, to o nich zapomina. My więc również mamy go naśladować w jego postawie przebaczenia. Myślę, że papież dobrze zdaje sobie sprawę, że w dzisiejszym społeczeństwie nieraz z zawziętością wypomina się winy innych, bez miłosierdzia czy zrozumienia. To bardzo ważne tak, żeby odkryć na nowo sens na przykład sakramentu spowiedzi i pokuty, o którym papież nieraz mówi.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Dzięki organizacji charytatywnej brytyjskich katolików ponad 640 tysięcy mieszkańców Kenii otrzyma systemy zasilane energią słoneczną. W ciągu 4 lat 138 szkół i placówek służby zdrowia oraz 69 wspólnot lokalnych w najbiedniejszych regionach tego afrykańskiego kraju zostanie wyposażonych w panele słoneczne wytwarzające energię elektryczną. Umożliwi to oświetlenie, pompowanie wody i zasilanie systemów chłodniczych. Projekt realizuje brytyjska organizacja katolicka CAFOD wraz z kenijską firmą SolarWorks East Africa przy wsparciu Unii Europejskiej.
Wykorzystanie energii słonecznej pozwoli najlepiej rozwiązać tamtejsze problemy w sposób tani i bezpieczny dla środowiska, powiedział stojący na czele CAFOD Chris Benn. Organizacja charytatywna niesie pomoc na tym terenie już od kilkunastu lat. 98% ludności nie ma tam dostępu do energii elektrycznej. Dzięki projektowi realizowanemu przez CAFOD, jak mówi jej dyrektor, przy pomocy słonecznego systemu oczyszczania wody, ludność będzie lepiej chroniona przed chorobami. Elektryczność w ośrodkach zdrowia na odległych obszarach wiejskich pozwoli przechowywać leki i szczepionki w lodówkach, co umożliwi też dłuższą pracę tych punktów.
W ostatnich dniach w Nigerii znowu doszło do ataków, które pochłonęły wiele ofiar. Przemoc na tle etnicznym i religijnym to jeden z wielu problemów, jakie nękają ten kraj. Nigeria posiada wprawdzie bogate zasoby naturalne, ale jednocześnie toczona jest przez monstrualną korupcję i społeczną niesprawiedliwość. Ubogą ludność tego kraju, którą najsilniej dotykają te problemy, wspiera pomoc Kościołowi w potrzebie. O projektach, jakie są tam realizowane, mówi dyrektor polskiej sekcji tego papieskiego stowarzyszenia, ksiądz Waldemar Cisło.
W Nigerii mamy dość duże bogactwo ropy naftowej, duży potencjał rozwoju, natomiast brakuje sprawiedliwego podziału. To powoduje niepokoje społeczne, wzrastają plemienne animozje, wzrastają napięcia i to jest najgorsze, co tutaj może być. Drugą rzeczą jest brak edukacji. Kościół stara się wejść z pomocą tym ludziom, organizując szkoły. Dlaczego szkoły? Dzieci, które ukończyły średnią szkołę państwową w Nigerii, nawet nie umieją czytać i pisać. Jest to taki analfabetyzm opłacany przez państwo. Szpitale, choć są opłacane, to nie ma tam lekarza, nie ma pielęgniarki. Ten poziom korupcji jest dla nas niewyobrażalny. Ropa, która wydawałaby się, że powinna być błogosławieństwem dla tej ziemi, jest przekleństwem, bo zanieczyszczona jest woda. Myśmy przyjechali odwiedzić projekty, które zrealizowaliśmy dzięki polskim dobrodziejom. Wybudowaliśmy 5 ujęć wody. My jako Kościół Polski, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, teraz ten najbliższy Dzień Solidarności Kościołem Prześladowanym, który będziemy obchodzić w drugą niedzielę listopada, będzie poświęcony Nigerii i będziemy się modlić o pokój, o sprawiedliwość dla tego kraju. Kościół w Polsce już wyszedł naprzeciw tym prośbom, które oni tutaj mieli. Edukacja, szpitale, woda, to co jest najbardziej potrzebne i przekazać podziękowanie dla Polaków za to, co już zrobili, bo tysiące ludzi korzysta z tego, co tutaj jest.
W Zaatarii w Jordanii grupy protestanckie rozdawały Ewangelie i ulotki o treści religijnej w obozie dla syryjskich uchodźców. Zostało to uwiecznione na filmie, który trafił do internetu, wywołując kontrowersje i polemiki. Sprawę skomentował arcybiskup Marun Laham, mówiąc, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie niesienia pomocy potrzebującym do uprawiania prozelityzmu. Zdaniem wikariusza Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy dla Jordanii takie nadużywanie inicjatyw humanitarnych nie ma nic wspólnego z autentycznym chrześcijańskim świadectwem.
Co najmniej 34 protestantów z kościoła Shuang aresztowano w Pekinie, kiedy zebrali się na modlitwę. Sytuacja powtarza się co niedzielę, bo każde zgromadzenie członków tej nieuznawanej przez komunistyczne władze wspólnoty jest uznawane za nielegalne. Również gdy usiłowali oni spotykać się w prywatnych domach czy restauracjach, kończyło się to interwencją służb bezpieczeństwa. W 2005 roku władze odrzuciły wniosek kościoła Shuang o rejestrację, a później uniemożliwiły dzierżawę miejsc, w których jego wierni mogliby się modlić, zmuszając ich tym samym do spotykania się na nabożeństwa na ulicy.
Prawosławni mnisi zbuntowani przeciw ekumenicznym kontaktom Konstantynopola z katolikami nadal nie chcą opuścić klasztoru Esfigmenu. Przedwczoraj zabarykadowana grupa około 20 zakonników wypędziła kamieniami i koktajlami Mołotowa greckich komorników i policjantów, którzy mieli wyegzekwować nakaz eksmisji. Wtedy mogłaby tam osiąść nowa wspólnota monastyczna posłuszna patriarsze.
Mający 1000 lat klasztor Esfigmenu jest jednym z 20 monasterów góry Athos, która należy terytorialnie do Grecji, ale kościelnie podlega patriarsze Konstantynopola. Mnisi z tego klasztoru weszli w konflikt z nim w 1967 roku, gdy do ówczesnego patriarchy Athenagorasa przybył z wizytą papież Paweł VI. Oskarżyli wówczas swego zwierzchnika o zdradę prawosławia. Ponieważ jego następcy kontynuowali linię dialogu z Watykanem, opinii tej nie zmienili. W 2002 roku patriarcha Bartłomiej uznał wspólnotę Esfigmenu za nielegalną i nakazał jej mnichom opuszczenie klasztoru. Oni jednak, mimo poparcia władz greckich dla stanowiska patriarchatu ekumenicznego, stale opierają się jego żądaniom.
Na Jasną Górę zmierzają tysiące pątników. Dzisiaj do tronu królowej Polski przyszły dwie duże pielgrzymki. Diecezjalna z Bydgoszczy i góralska, łącznie około 2000 osób. W roku wiary zastanawiano się po drodze, jak umocnić i pogłębić miłość do Boga.
Tego fenomenu wytłumaczyć się nie da. Przychodzi lipiec, a nam nogi rwą się, by wyruszyć na pielgrzymkowy szlak, mówią pątnicy 9. bydgoskiej diecezjalnej pierwszej pielgrzymki, którzy nie kryli szczęścia z dotarcia, jak podkreślają, do domu matki. Przez kilkanaście dni towarzyszyło im hasło być solą ziemi.
Wiara to niezawodny przewodnik w życiu, nie ma sytuacji beznadziejnych. Także być solą, dawać przykład innym swoją postawą.
Pielgrzymowanie jest wielkim przeżyciem. Można poznać dużo ciekawych ludzi. Być solą ziemi to częścią ziemi, ziarenkiem, który jest ważny dla wszystkich.
W roku wiary uczestnictwo w pielgrzymce to przede wszystkim odświeżenie i pogłębienie naszej relacji z Bogiem, ale to także danie świadectwa innym naszej przynależności do Kościoła, podkreślił ksiądz Jacek Salwa, kierownik bydgoskiej kompanii.
Chcemy być świadectwem dla siebie nawzajem, ale także i dla świata. Chcemy być po prostu tym Bożym smakiem dla tej ziemi, naszej polskiej ojczystej ziemi. To takie przesłanie, które zabraliśmy na tę drogę 13, 12, 11 dni naszego pielgrzymowania.
Dzisiaj po południu pani Jasnogórskiej pokłonili się także górale. W czterech grupach do sanktuarium przybyło około 1000 pątników. Tradycyjnie podhalańczycy weszli na Jasną Górę w ludowych, barwnych strojach i przy dźwiękach góralskich kapel. Dla Radia Watykańskiego Kamil Radziwolski, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.